Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Zasada dobra wspólnego jest zwornikiem społeczeństwa, przypomniał papież na audiencji ogólnej.
Przed fałszywą interpretacją soborowości przestrzegł wczoraj na Lateranie Benedykt XVI.
Ojciec Święty zainauguruje rok kapłaństwa, ogłaszając proboszcza Zars patronem wszystkich księży.
27 maja witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Józef Polak.
Człowiek po grzechu pierworodnym skłonny jest iść tylko za swoją wolą. Coraz powszechniejsze hołdowanie zasadzie rób ta, co chce, ta prowadzi jednak do rozkładu tkanki społecznej. Benedykt XVI zwrócił na to uwagę na audiencji generalnej. W katechezie o świętym Teodorze Studycie wskazał wartości posłuszeństwa i umiłowania pracy oraz uzdrawiającą społeczeństwo zasadę dobra wspólnego.
Święty Teodor Studyta urodził się w 759 roku w zamożnej rodzinie konstantynopolitańskiej. Mając 22 lata wstąpił do klasztoru Seccudion, gdzie został opatem. Z powodu nieprzejednanej postawy w sprawie rozwodu cesarza Konstantyna VI był wraz ze swymi współbraćmi skazany na wygnanie. Po kilkuletnim pobycie w Tesalonice na zaproszenie cesarzowej Ireny osiedlił się w klasztorze założonym przez konsula Studiosa. Stąd właśnie pochodzi przydomek Studyta, jakim określano Teodora i podwładnych mu mnichów.
Reforma życia zakonnego, jaką przeprowadził, klarownie określona reguła i przestrzegana hierarchia godności panująca w klasztorze, jasne wymogi w kwestii ubóstwa zakonnego, zachowana równowaga między modlitwą, ascezą i obowiązkiem pracy, sprawiły, że klasztor nadzwyczajnie się rozrósł. Liczba mnichów dosięgała 1000, podczas gdy w innych klasztorach było ich 30-40. Praca studytów okazała się ważnym impulsem dla rozwoju kultury bizantyjskiej. Byli znani jako znakomici kaligrafowie, malarze, poeci, wychowawcy młodzieży, nauczyciele, bibliotekarze. Nic dziwnego, że klasztor Teodora promieniował na inne ośrodki monastyczne. Jego styl przyjęła wspólnota mnichów na górze Athos, zakony w południowej Italii i Rusi. Święty Teodor pozostaje dla nas przykładem, jak bardzo trzeba cenić sobie prawość i radykalizm życia duchowego.
Przy okazji audiencji generalnej Benedykt XVI spotkał się z wicepremierem Słowacji Duszanem Czaplowiczem, który w tych dniach składa wizytę w Watykanie. Rozmawiał również z Margaret Thatcher. Była premier Wielkiej Brytanii, odwiedziła wcześniej groty watykańskie i złożyła kwiaty na grobie Jana Pawła II. Na audiencję przybyli także arbitrzy i grupa kibiców wieczornego finału Ligi Mistrzów, w którym zmierzą się w Rzymie FC Barcelona z Manchesterem United. Pozdrawiając blisko 1000-osobową grupę Polaków, Ojciec Święty nawiązał do obchodzonego wczoraj Dnia Matki.
Nawiązując do tej okoliczności, dziękuję Bogu wraz z Wami za święty dar, którym dla dziecka, rodziny, dla każdego z nas jest Matka, jest miłość, jest serce. Najczulsze z Matek Marii Niesiącu, jej poświęconym zawieszam wszystkie Matki, ich radości i troski. I mi Wam wszystkim serca błogosławię.
Soborową definicję Kościoła przypomniał papież, otwierając wczoraj wieczorem na Lateranie doroczny kongres diecezji rzymskiej. Jest on poświęcony tematowi przynależność do Kościoła i duszpasterska współodpowiedzialność. Benedykt XVI zaznaczył, że kluczowymi pojęciami soborowej eklezjologii są lud Boży i ciało Chrystusa. Podkreślają one powszechność Kościoła i współodpowiedzialność wszystkich jego członków. Papież zauważył jednak, że choć dokumenty soborowe dość obszernie wyjaśniają naturę Kościoła, ich interpretacja napotkała wiele trudności.
Pewien nurt interpretacyjny, powołując się na ducha soboru, chciał wprowadzić nieciągłość czy wręcz przeciwstawność Kościoła przed i po soborze, negując niekiedy obiektywne rozgraniczenie między posługą hierarchiczną i odpowiedzialnością świeckich w Kościele. W szczególności zaś pojęcie ludu Bożego było przez niektórych interpretowane według kryteriów czysto socjologicznych, w sposób niemal wyłącznie horyzontalny, który wykluczał odniesienie wertykalne do Boga. Z drugiej strony trzeba przyznać, że rozbudzone w ostatnich latach energie duchowe i duszpasterskie nie zawsze przyniosły oczekiwany wzrost i rozwój. Widać bowiem, że w niektórych wspólnotach kościelnych Po okresie pełnym gorliwości i inicjatyw nastał czas osłabionego zaangażowania, znużenia, niekiedy niemal stagnacji, a także oporu i sprzeciwu względem soborowego nauczania, który przejawia się w różnych poglądach formułowanych w imię soboru, lecz w rzeczywistości sprzecznych z jego duchem i literą.
Ma in realtà opposte al suo spirito e alla sua lettera.
Benedykt XVI przyznał, że Kościół w Rzymie dość dobrze przyjął soborową eklezjologię, również dzięki zaangażowaniu jego poprzedników i działalności wielu ruchów. Są one prawdziwym darem dla diecezji. Trzeba jednak dbać, zaznaczył papież, aby ich członkowie kształtowali w sobie świadomość przynależności do wspólnoty parafialnej. Papież przypomniał, że to Słowo Boże zwołuje wspólnotę, a Eucharystia czyni z niej jedno ciało. Dbałość o adorację i sposób sprawowania Eucharystii nie jest zatem sprawą drugorzędną, zaznaczył. Chodzi o to, by jej uczestnicy mogli doświadczyć piękna tajemnicy Chrystusa. Piękno liturgii bowiem nie jest kwestią estetyzmu, lecz sposobem, w jaki prawda o miłości Boga w Chrystusie do nas dociera, urzeka nas i zachwyca, powiedział Benedykt XVI na otwarcie Kościelnego Kongresu Diecezji Rzymskiej.
Już niewiele ponad 3 tygodnie dzieli nas od roku kapłaństwa. Ojciec Święty zapowiedział go 2 miesiące temu, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Kongregacji do Spraw Duchowieństwa. Obecnie znamy już zarys programu jego obchodów. Znajdujemy go w liście prefekta tej dykasterii, kardynała Claudio Hummesa i jej sekretarza, arcybiskupa Mauro Piacenzy, rozesłanym wszystkim biskupom. Rok kapłaństwa przebiegać będzie pod hasłem Wierność Chrystusa, wierność kapłana.
Obchody rozpoczną się 19 czerwca w uroczystość Serca Jezusowego. Papież zainauguruje rok kapłaństwa nieszporami w Bazylice Watykańskiej. Zostaną tam przywiezione z Francji relikwie świętego Jana Wianeya, którego 150-lecie śmierci przypada w tym roku. Czczony jest on jako patron proboszczów. Ojciec Święty ogłosi go przy tej okazji patronem wszystkich kapłanów. Przełożeni Kongregacji do Spraw Duchowieństwa zachęcają biskupów całego świata, by łącząc się w tym dniu z papieżem, zainaugurowali rok kapłaństwa uroczystościami w każdej katedrze czy w innych sanktuariach diecezji. Kolejną inicjatywą roku jubileuszowego będzie publikacja Dyrektorium dla spowiedników i kierowników duchowych oraz zbioru wypowiedzi Benedykta XVI o życiu i misji księży w naszych czasach. Różne wydarzenia roku kapłaństwa sygnalizować się będzie na stronie internetowej Kongregacji do Spraw Duchowieństwa. Można też tam będzie znaleźć materiały do rekolekcji, dni skupienia i innych inicjatyw duszpasterskich na rok kapłaństwa. Zakończy się on Światowym Dniem Kapłanów, którego obchodom przewodniczyć będzie papież w przyszłoroczną uroczystość Serca Jezusowego.
Na zbliżający się rok kapłaństwa prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa skierował też list do wszystkich księży.
Ma to być rok modlitwy kapłanów z kapłanami i za kapłanów, zaznacza kardynał Claudio Hummes. Podkreśla, że Kościół chce im okazać miłość, podziw i wdzięczność. Księża są ważni nie tylko ze względu na to, co robią, ale też przez to, czym są, pisze brazylijski kardynał kurialny. Jednocześnie jest prawdą, że niektórzy kapłani okazali się czasem zamieszani w poważne problemy i sytuacje przestępcze. Oczywiście trzeba kontynuować dochodzenia, należycie ich osądzić i ukarać. Te przypadki dotyczą jednak bardzo niewielkiego procentu kleru. W przeważającej większości księża to osoby bardzo godne, oddane posłudze, ludzie modlitwy i duszpasterskiego miłosierdzia. Poświęcają całe życie realizacji swego powołania i misji, często kosztem wielkich wyrzeczeń osobistych, ale zawsze z autentyczną miłością do Chrystusa, Kościoła i ludzi, w solidarności z ubogimi i cierpiącymi. Dlatego Kościół chlubi się ze swych księży na całym świecie, dodaje prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa. Wskazuje ponadto, że w roku kapłaństwa należy też zająć się warunkami, w jakich żyją księża nieraz dotknięci ubóstwem.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Rzymskokatoliccy biskupi Ukrainy spotkali się na nadzwyczajnym zebraniu w seminarium duchownym archidiecezji lwowskiej w Brzuchowicach. Tematykę wczorajszych obrad przybliża sekretarz generalny łacińskiego episkopatu, biskup Marian Buczek.
Poruszyliśmy kwestie liturgiczne, bo tam jest jeszcze dużo problemów do uzgodnienia. Napiszemy do Rzymu różne prośby o dyspensy od kanonów odnośnie małżeństw mieszanych, żeby to było jasne i ludziom lżej. Następnie mówiliśmy na temat wiz dla kapłanów. Obiecał w Kijowie przewodniczący do spraw religii, że ta sprawa zostanie ostatecznie rozstrzygnięta i ujednolicona. Jest to już w Kijowie powiedziane, natomiast nie ma jeszcze na piśmie. Następnym tematem to było, że spotkania wspólne greko-katolicko-rzymsko-katolickich biskupów na Ukrainie będą się odbywały częściej i reprezentantem naszym takiej komisji, która odpowiada za te spotkania, to jest biskup Trofimiak z Łódzka, biskup Dobraski z Kamieńca i biskup Szerokoradiuk z Żytomierza. Chodzi o to, żeby byli biskupi z centralnej, wschodniej i zachodniej Ukrainy. Też mówiliśmy na temat, jak prowadzić ten dialog, który nie jest łatwy, szczególnie na zachodniej Ukrainie, na Lwowszczyźnie. Chodzi o sprawy materialne Kościoła. Jak to nam wyjdzie, zobaczymy, jak Duch Święty będzie nami kierował i stroną łacińską, i stroną bizantyjską.
Spotkanie łacińskiego episkopatu Ukrainy było połączone z 25-leciem sakry biskupiej kardynała Mariana Jaworskiego. Jubileuszowe obchody miały miejsce w poniedziałkowy wieczór w lwowskiej katedrze.
W Bibliotece Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie zaprezentowano kompletne wydanie Pisma Świętego z komentarzami z Biblii Jerozolimskiej. Od nazwiska tłumacza nowa edycja nazywana jest Biblią Botekową.
Promotorem przedsięwzięcia trwającego od 1990 roku jest słowacka prowincja ojców jezuitów i trnawskie wydawnictwo Dobra Kniha prowadzone przez ten zakon przygotowało od strony technicznej i wydało poszczególne części Biblii. Autorem tłumaczeń obecnego wydania jest jeden człowiek, nieżyjący już ksiądz Anton Botek, który większość swojego pracowitego życia nad Pismem Świętym przeżył na przymusowej emigracji w Rzymie. Na Słowację wrócił aż po upadku reżimu komunistycznego, ale już ciężko chory i w 1992 roku zmarł. Przedstawiona wczoraj Biblia jest 13. z kolei wydaniem w języku słowackim w dziejach tego narodu, ale jak podkreślali mówcy podczas promocyjnej uroczystości, jest wydaniem wyjątkowym i niezbędnym, między innymi dzięki komentarzom z Biblii Jerozolimskiej. Dla Radia Watykańskiego ze Słowacji ksiądz Stanisław Ługowski.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W niedzielę 7 czerwca w kościele w Polsce odbędzie się drugi dzień dziękczynienia. Arcybiskup Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, poinformował podczas dzisiejszej konferencji prasowej, że tym razem ma on być okazją do podziękowania za Jana Pawła II i jego pierwszą pielgrzymkę do Polski w 1979 roku.
Rzeczywiście to była pielgrzymka w takim czasie, kiedy nikt nie mógł przypuszczać i nie przypuszczał, że rok później będzie wolność w Polsce przez półtora roku. Mimo, że zdławiona przez stan wojenny, to tylko na krótko, na parę lat. I że wyjdzie z tego wolna Polska, w której my dzisiaj żyjemy. Trzeba za to dziękować Panu Bogu i trzeba dziękować ludziom, takim jak papież, jak ludzie Kościoła, jak ludzie Solidarności, bo to się nie stało znikąd. Duch Święty rzeczywiście te zmiany, wierzę w to gorąco, poprowadził, ale przecież byli otwarci na Ducha Świętego ludzie.
Centralne obchody drugiego dnia dziękczynienia będą miały miejsce na polach wilanowskich w Warszawie, przy powstającej świątyni Opatrzności Bożej. Rodzina wielodzietna Dobry Wybór. Pod takim hasłem wystartowała w Poznaniu kampania społeczna, której głównym celem jest pomoc rodzinom wielodzietnym. Zdaniem organizatorów akcji, rodziny wielodzietne w Polsce najczęściej postrzegane są jako patologiczne. Dlatego kampania ma promować pozytywny wizerunek takiej rodziny, pokazać społeczeństwu i rządzącym zarówno blaski, jak i cienie wielodzietności, mówi Paweł Wosicki, prezes Fundacji Głos dla Życia.
Jeżeli rodzina ma spełniać dobrze swoją funkcję, ma wypełniać swoją rolę wychowawczą, wychowania, utrzymania młodego pokolenia, no musi być stworzone jej do tego odpowiednie warunki. No u nas tego nie ma, jeżeli jest to w bardzo takim ograniczonym i szczątkowym zakresie.
Kampania potrwa do 30 listopada.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.